Podcast Radia Poznań.
Kanapa z gwiazdami. Sprzed mikrofonu kłania się Marcin Rzyski. Witam i zapraszam na spotkanie z połową duetu Andrzej i Eliza. Człowiekiem, który współpracował z 2 plus 1 i nagrał wiele przebojów solowych. Andrzej Rybiński. Specjalnie dla Radia Poznań. Zanim, proszę Państwa, zajmiemy się naszym dzisiejszym spotkaniem z panem Andrzejem, to jeszcze chciałbym zaprosić Państwa na spotkanie wcześniejsze. Być może niektórzy z Państwa słyszeli, ale nie każdy pewnie miał okazję, bo to było w piątek 13, tuż po 13:13. Był pan Andrzej w naszym studiu, był także Wojciech Bernard, który dzisiaj także jest gościem specjalnym naszej audycji i zahaczy na początek pana Andrzeja właśnie w kontekście piątku 13 i potencjalnych przesądów, które funkcjonują w jego życiu.
Pan przywiązuje wagę do faktu, iż w tej kartce jest piątek 13?
Nie, absolutnie. Nie. To z reguły jest bardzo szczęśliwy mój dzień.
A przebiega pan na drugą stronę ulicy, gdy czarny kot przechodzi drogą na przykład?
Też nie. Jak przebiega kot, to lecę za nim, bo bardzo lubię koty.
Proszę nam powiedzieć, co pana tutaj do Poznania ostatnio sprowadziło?
Jestem przeszczęśliwy, dlatego że Poznań to jest ważne miasto w moim życiu od samego początku, ponieważ to była jedna z pierwszych tak zwanych estrad. Były estrady w miastach takich wojewódzkich i estrada była tym miejscem, w którym długi czas pracowałem. A teraz faktycznie byłem na tej Viva Seniorzy. Teraz mam warsztaty ze zdolnymi ludźmi, którzy śpiewają moje piosenki. A 20 października spotykamy się na koncercie. Najpierw będziemy wybierali tych najzdolniejszych i potem oni będą śpiewać i ja parę swoich piosenek również zaśpiewam.
Mam takie pytanie, czy jak gra pan koncert, to zdarza się tak, że nie liczę godzin i lat, śpiewa pan tylko raz?
Nie pamiętam, przyznam się szczerze, bo przynajmniej 3-4 razy ten numer jest grany.
Co kilkanaście minut.
Tak, ja się bo to niektórym się wydaje, że można się zirytować, jeśli ciągle się gra te same piosenki, ale ja w tych piosenkach zawsze jest coś ciekawego, coś innego. Różni są ludzie, różna publiczność. Ja nie mam ustalonej tak zwanej set listy, bo nigdy nie wiem, kto na tej widowni siedzi. Czy tacy, czy jak zagram 2-3 pierwsze piosenki, widzę, jaka jest reakcja i wtedy sobie normalnie, na bieżąco to robimy. A to nie liczę godzin i lat. Śpiewam czasami sam, czasami pół na pół z publicznością, czasami oni sobie sami śpiewają, a ja odpoczywam. Nie, żarty żartami, ale faktycznie zawsze coś fajnego w tej piosence się znajdzie.
Panie Andrzeju, gdy w 83 roku miał pan okazję zaśpiewać tę piosenkę na deskach sceny Festiwalu Polskiego, ex aequo była pierwsza nagroda premier z zespołem Lombard i z piosenką Szklana Pogoda. To było takie muzyczne zderzenie dwóch światów. I te dwa światy, niezależnie od tego, iż kolejne dekady upływają, wciąż istnieją. Jest miejsce i dla takiej muzyki, którą pan wykonuje i dla jakiegoś ostrzejszego, rockowego grania.
To jest w ogóle typowy przykład, że muzyka naprawdę łagodzi obyczaje i dla jednych i dla drugich podobnie może oddziaływać. My doskonale znamy się, znaliśmy się z Lombardem. Bardzo sobie gratulowaliśmy i to było tak, że w tym roku, niezależnie od jury tak zwanego profesjonalnego, były jeszcze przyznawane nagrody publiczności. I w jednym i w drugim wypadku walczyliśmy dzielnie. Byliśmy o włos od tego, kto, i w związku z tym dostaliśmy tę nagrodę ex aequo. Trzeci był jeszcze Jacek Skubikowski. To był fajny rok, jeśli chodzi o
40 lat temu.
No, 40 lat. W tym roku na festiwalu właśnie świętowaliśmy 40-lecie, nie liczę godzin i lat. Czas mija, a my ciągle ci sami.
Piękni
piosenki
młodzi.
Są w ogóle cudownie słuchane przez ludzi i to jest wielki,
wielka radość. A propos słuchania przez ludzi, tydzień z Andrzejem Rybińskim w Radiu Poznań.
Bardzo się cieszę i polecam też takie piosenki, które nie są tak popularne, jak nie liczę godzin i lat, ale tam są pytania do księżyca, jestem nietutejszy. A więc jeszcze wiele cudownych piosenek. Proszę uprzejmie,
No i znakomite perełki od duetu Andrzej i Eliza. Właściwie nie duetu, bo dwunastka tam momentami, tak?
Tak, w tym zespole. 12 wykonawców było, 12 muzyków, artystów na scenie, który właśnie nazywał się ten zespół Andrzej i Eliza.
Wszyscy w opisie by się raczej tutaj nie zmieścili, więc zostaniemy przy tej nazwie podstawowej. Panie Andrzeju, wszystkiego dobrego, życzymy.
Dziękuję.
Większe.
Słuchają Państwo podcastu Radia Poznań. Więcej można znaleźć na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje.
No, to jestem. Tak będę sobie siedział.
Drodzy Państwo, nie wiem, czy Państwo słyszeli, bo nie wiem, czy inaczej. Państwo słyszeli. Jeszcze nie wiem, czy dostanę pozwolenie od pana Andrzeja, żeby wyemitować na antenie również to nucenie sobie przed naszą rozmową.
A zostało zarejestrowane?
Oczywiście.
To pewnie, że tak.
Mamy to. Mamy to nagrane.
To się cieszę.
Bardzo się cieszę, że pan w takiej doskonałej formie, ze wspaniałym humorze. Cieszymy się.
Cudowni ludzie wokół mnie, zawsze staram się jakoś tak, ale nie wiem, lgną do mnie dobrzy ludzie, w związku z tym mam dobry humor, podobnie jak oni zresztą.
Okej. Nawet zdradzę państwu, że przed chwilą kolega z radia przechodził dosłownie, zobaczył pana Andrzeja, uścisnął mu dłoń i pogratulował tego, że pan od wielunastu czy dziesięciu lat, można powiedzieć, wielu dziesięciu się prawie nie zmienia. No jak to jest możliwe w ogóle?
To ja, jak muszę odpowiadać, to właściwie nie wiem, co odpowiedzieć, a nie chcę się krygować, że tak, nie wiem, co i jak, więc wydaje mi się, że mojej zasługi w tym wszystkim jest niewiele, poza tym, że staram się nie epatować jakimiś złymi rzeczami, raczej staram się być pogodnym człowiekiem, oczywiście nie chodzę uśmiechnięty od rana do nocy, bo to się nie da, bo tych rzeczy złych jest dosyć dużo, ale jestem optymistą i po prostu nie liczę godzin i lat.
No tak, nie liczę godzin i lat. Mówiłem panu przed chwilą, że właściwie to powinienem tutaj przyjść z mamą i z tatą i oni by aż podskoczyli, gdyby pana
Jak
zobaczyli.
Będą nas słuchać, to serdecznie pozdrawiam.
No bo to od nich te piosenki, te wcześniejsze pana piosenki się przedostały do mojego krwiobiegu. Chciałbym, jeśli oczywiście jest taka możliwość, porozmawiać z panem o tym wcześniejszym właśnie okresie muzycznym, o latach 70.
Z wielką radością.
Tak naprawdę.
Cudowne, wspaniałe czasy. To były dobre czasy w ogóle dla muzyki, nie tylko naszej, ale w ogóle światowej. Zresztą biorąc pod uwagę to, co teraz się słyszy, to mamy świadomość, że właściwie to wszystko powstało w tych naszych czasach. Teraz to się tylko trochę zmienia, ale to wszystko, co w dalszym ciągu jest, to powstawało w latach 70. i odrobineczkę wcześniej. Fajnie, że żyliśmy, że mieliśmy szansę uczestniczyć w tym wszystkim, bo tak mi się wydaje, że niezależnie od kurtyn, jakie wtedy były, żelazne, takie czy jeszcze inne, to muzyka, mimo że nie było takiej możliwości przepływu informacji muzycznych, bo właściwie słuchało muzyki z radia Luxemburg, a no potem już było trochę lepiej, no, gdzieś tam szczątkowo zdobywało się płyty gramofonowe i one gdzieś tam pokazywały nam, co się dzieje na świecie. Ale gdyby wziąć pod uwagę to, co działo się tam, po tej drugiej stronie i u nas, to bez możliwości kontaktu ta muzyka była szalenie podobna. Czyli coś w tym powietrzu się działo takiego. No chyba jakieś siły, które powodowały, że myśleliśmy podobnie, estetyka muzyczna była podobna, harmonia była podobna. Oczywiście tam była większa możliwość prezentacji tego wszystkiego, większa możliwość promocji. U nas nawet nie wiadomo było, co to słowo znaczy wtedy. Ale fajnie było. Ja jestem szczęśliwy, że mogłem w tamtym czasie spotykać się z cudownymi ludźmi, którzy funkcjonują do dzisiaj doskonale. Bo to był Andrzej i Eliza, to był początek 2+1. No może w tym wypadku trochę przesadziłem, ponieważ Janusza Kruka już nie ma od wielu lat. Ela jest ale ostatnio jest w coraz lepszej kondycji. Marysia Szabłowska pisze książkę o 2+1. Zostałem zaproszony do wspomnień, także niedługo się spotkamy, to powspominamy sobie, jak to było.
Trochę faktycznie tak było, że nawet brzmienia podobne, mimo że przecież aż taka, wydawałoby się, prawda, różnica technologiczna między wschodem i zachodem, to jednak no, oni mieli w latach 60. Beatlesów, my mieliśmy czerwone gitary.
Oczywiście, prawda? Że tak. I jedni i drudzy rewelacyjni. I piosenki i jednych i drugich przetrwały do dzisiaj. I cudownie się ich słucha, mimo tej ubogiej możliwości nagraniowej. Mieliśmy tak samo zresztą jak i oni, wieloślady w postaci dwóch. To się nagrywało na żywca. Pierwsze nagrania Beatlesów to było stuprocentowe. Wchodzili koledzy do studia i grali. Tak samo Andrzej i Eliza. Wchodziliśmy do studia, mieliśmy mikrofony do gitar. Czasami robiliśmy, że oddzielnie podkłady, a potem wokale, ale bardzo często była tak zwana setka. Grało się na żywo. A jeszcze a propos podobieństwa, to kiedyś powiedziano nam, że zespół Andrzeja i Eliza brzmi podobnie jak zespół Peter, Paul and Mary. Okay. Czym się zdziwiłem, ponieważ w życiu nie słyszałem o takim zespole. Naprawdę, nie miałem pojęcia, że ktoś taki istnieje. Ale w momencie, kiedy usłyszałem nagrania tego zespołu, faktycznie coś było podobnego. Coś, co gdzieś kreśliło podobne obszary estetyki muzycznej i no, tak jak mówiliśmy właśnie, że niezależnie od tego, gdzie, po której stronie, coś w powietrzu wisiało fajnego.
Czytałem ostatnio o was w różnych miejscach i bardzo często pojawiają się takie sformułowania, że duet prezentujący muzykę folkową albo folk-rockową, to przecież dla was pewnie wtedy nie były znane słowa, prawda?
Ale oczywiście. To znaczy, folku trochę w tym było, tak gdzieś się obijało uszy, ale generalnie chodziło o to, żeby się cudownie bawić, zresztą podobnie jak dzisiaj. My z Elizą i ze Zbyszkiem Hołdysem, bo to był początek zespołu Andrzej i Eliza, to nic nie robiliśmy, poza tym, że spotykaliśmy się, graliśmy, śpiewaliśmy, mieliśmy dwa magnetofony takie, chyba Kasprzak, kasetowe. Nagrywaliśmy na jeden, potem z tego śpiewaliśmy, dokładaliśmy wokale, nagrywaliśmy na drugi magnetofon i to były takie nasze pierwsze próby nagraniowe. Boguś Olewicz pisał wtedy teksty dla nas. I to tak naprawdę się wszystko zaczynało. Muzyka była całym życiem. Nie robiliśmy nic innego, poza tym, że spotykaliśmy się i muzykowaliśmy. To było cudne.
No to jest niesamowity czas w polskiej muzyce. Na szczęście my tutaj, na szczęście dla naszych słuchaczy, także dla mnie, także dla pana w tej sytuacji, bardzo lubimy ten okres. Obok nowej muzyki, ciekawej również, bo taka też wciąż powstaje.
Powstaje i jestem zachwycony w ogóle wrażliwością muzyczną młodych ludzi, tym co nagrywają, jak nagrywają i to nie podlega żadnej wątpliwości, że nie ma żadnego zastoju muzyce rozrywkowej w Polsce.
Podcast Radia Poznań.
Bardzo często sięgamy po piosenki z lat 70. właśnie. Choćby dlatego, że nigdzie indziej one nie są już praktycznie grane, prawie nigdzie indziej.
Prawie nigdzie, tak.
A one mają w sobie właśnie coś, czego chyba brakuje w tych współczesnych rzeczach. Jakąś taką zwiewność, delikatność, przebojowość, taką melodyjność, taką trochę i jednak inną.
Inną,
prawda?
Na pewno inną, tak. Ma pan rację. Ona jest po prostu bardziej chyba subtelna, ta muzyka, ale to też ze względu chyba na nasze nastawienie wtedy w ogóle do życia. My byliśmy nieśmiali. Jednak wiadomo było, że tam jest lepiej po tej drugiej stronie i my musieliśmy gdzieś w to wszystko wchodzić bardzo delikatnie, żeby niczego nie podeptać. Ale słów, jakich używaliśmy do wyrażenia tego, co czuliśmy i jak to czuliśmy, i muzyka, harmonia, następstwo funkcji, no to były naprawdę takie nowatorskie, to było naprawdę nasze. Potem zresztą jak robiliśmy jakieś piosenki, to przede wszystkim ważne było, żeby to nie było podobne do niczego innego. To miało być po prostu nasze. Ktoś, kto usłyszał, musiał wiedzieć, że to jest nasze. Przynajmniej dążyliśmy do tego i tak chcieliśmy, żeby to było. ale nie zawsze się udawało, no bo wiadomo, że życie jest życie. Czasami to, co nam się wydaje, że jest genialne, niekoniecznie musi być genialne dla innych ludzi, a też wiadomo, że to, co zostaje, to wcale nie musi być tym, co nam się wydawało genialne 40 czy 50 lat temu. Wtedy nam się wydawało, że niektóra muzyka to jest w ogóle żenada, że to powinno już być skończone. Funkcjonuje do dzisiaj genialnie, a te rzeczy, które nam się wydawały nowatorskie, bardzo wartościowe, przepadły gdzieś po drodze. To zależy od ludzi jednak, od tego, czego chcą słuchać, a w związku z tym od tego, co im się podaje do słuchania, czyli olbrzymia rola radia, bo radio to jest, to za naszych czasów to była ta forma przekazu chyba najbardziej istotna. Zresztą było cudownych audycji, dużo tych radiowych. Byli ludzie, którzy kształtowali, kreowali wykonawców i to byli fajni ludzie, niesamowicie. Pewnie dzisiaj też są tacy.
No dzisiaj musimy walczyć z internetem, z telewizjami i wszystkim innym, prawda, z telefonami, więc wtedy to radio jednak zabierało wiele czasu i naprawdę miało większą siłę przez to, że lansowania, prawda,
no właśnie, zdecydowanie większą siłę i muszę powiedzieć, że było dużo bardziej mądre od dzisiejszego internetu, w którym każdy może sobie nagrać, co chce i albo spotka szaleńców, którzy będą tego słuchali i albo spowodują, że tych kliknięć będzie tak dużo, że reszta ludzi uzna, że o, nareszcie zdarzyła się rewolucja, coś, co po prostu Bóg wie jak ja. Potem się okazuje, że to jest po prostu. No ale teraz, no, duch czasu, nie zmienimy tego chyba.
Ta technologia nam też pomaga w odnajdywaniu waszych perełek, prawda, sprzed 50 lat. Niesamowite.
I dzięki Bogu, że tak jest. Naprawdę, bo ta nasza muzyka, niektóre nasze piosenki gdzieś tam są skazane na, no może nie na zagładę, ale na zapomnienie. I dzięki temu, że są czasami szaleńcy w radiach, różnego rodzaju, którzy znajdują te cudowne stare piosenki, albo niecudowne, ale znajdują je i pokazują, puszczają, żeby ktoś posłuchał, żeby miał możliwość stwierdzić, jak to wtedy kiedyś było. W tych piosenkach naszych to zawsze mówię, że jest czuć zapach ulicy, czuć zapach dziewczyn, perfum, nastrój, który trzeba było wytworzyć i on był wytwarzany poprzez muzykę słowa.
Ciekawe, że powiedział pan zapach ulicy, bo ja słuchając Andrzeja Lizy często mam takie poczucie zapachu jednak świeżego powietrza, jakiegoś sielskiego takiego,
tak,
prawda?
To jest prawda. No i fajnie,
no właśnie o to chodziło. Niemalże.
Tak jest.
Okej. Okay. No, czyli dobrze, to
dobrze.
Wyczuwam. Wcześniej wspomniał pan o tym, że chcieliście robić coś bardzo oryginalnego, niepodobnego do niczego. Czyli wyobrażam sobie tak, że pan jeszcze w tym 2+1 już miał w głowie wizję, tak? Takiego właśnie duetu. Czy jak to dokładnie u pana się w głowie działo wtedy?
2+1 to była taka forma przejściowa, jeśli chodzi o mnie. Bo najpierw była Kasia Gertner i było na szkle malowane, była płyta i pełna w ogóle gwiazd niesamowitych. Czesław Niemen, Marela Rodowicz, Halinka Frąckowiak, Skaldowie, Ali Babki, Partita i ja jakiś tam w ogóle debiutancik. I cudownie, że mnie Kasia znalazła i że Kasia postawiła gdzieś na mnie. Ja w ogóle generalnie uważam, że bez możliwości spotykania odpowiednich ludzi w odpowiednim momencie to niczego się nie zrobi. Czyli potrzeba jest ta odrobina szczęścia. I ja nie przeczę, że to szczęście gdzieś w dotychczasowym swoim życiu absolutnie miałem. Bo ta Kasia mnie gdzieś tam wypatrzyła. To myśmy najpierw z zespołem Boomerang nagrywali muzykę do tej śpiewogry na szkle malowane. Potem Kasia uznała, że nie będzie śpiewał cały zespół, tylko ja zostanę z trzema piosenkami, a resztę zaśpiewają gwiazdy. I było to cudowne, że zaśpiewali. I wtedy poznałem również Janusza Kruka i Jelę Dmoch w klubie w tak się nazywało, klub piosenki Zakr na Pięterku w Bristolu. Ja tam śpiewałem właśnie piosenki z tego na szkle malowane. Nie wiem, ale myślę, że to była też inicjatywa Kasi, po którymś razu przyszedł Janusz Kruk z Elą Dmo, prześliczną dziewczyną, i Kasia mówi, a może byście coś zaśpiewali z tej śpiewogry razem? Na tychże koncercikach właśnie w tym klubie. No i tak zaczęliśmy. Polubiliśmy się chyba. Brzmiało to bardzo oryginalnie. Janusz był zadowolony. On miał chyba troszeczkę inną wizję. On był bardziej popowy. A ja potem z Elizą grałem muzykę taką bardziej, jak to się teraz mówiło, niszową. Nie dla wszystkich, nie dla takich. W ogóle to nie była ta muzyka typu pop. I był czas, kiedy my nawet w tym klubie na scenie występowaliśmy. Ja z Elizą, Janusz z Elą i jeszcze był basista. I graliśmy sobie i właśnie Marysia Szabłowska była na jednym z takich koncertów, gdzie występowaliśmy w strojach góralskich, bo to była śpiewogra na szkle malowane. Do tej pory pamięta to, wspomina i mówi, że dla niej to było coś tak niespotykanego, że paru młodych ludzi, ale ona chyba przypomina sobie tylko, kiedy byłem z Januszem i Zelą. Mówi, coś niesamowitego, nigdy w życiu czegoś takiego nie było, nawet jak było w muzyce takiej folkowej typu, no to co? To było zupełnie, mówi, takie nowatorskie, takie fajne. Potem byłem na festiwalu w Opolu i jako Andrzej i Eliza i z 2 plus 1. Z 2 plus 1 zdobyliśmy dwie nagrody za debiut i za coś tam jeszcze. Ale wtedy właśnie, po tym festiwalu stwierdziłem, że jednak zostanę z Elizą. Odszedłem od 2 plus 1 i zostałem tylko...
Ale powody były stricte muzyczne, czy już nie tylko...
Nie, muzyczne i może takie prywatne też, bo już byliśmy z Elizą, byliśmy parą, a potem długo małżeństwem, ale to już było podczas trwania zespołu Andrzej i Eliza. Ale głównie to była taka muzyka za delikatna dla mnie, jeśli chodzi o 2 plus 1. No potem okazało się, że nie miałem racji, że to oni zabłysnęli. Zresztą zawsze im kibicowałem. Myśmy się bardzo często z Januszem spotykali. Byliśmy w sympatii w latach 90., kiedy na początku lat 90., kiedy było naprawdę krucho z tą naszą generacją, ponieważ ja mówię, że przyszła era przysłowiowej Kasi Kowalskiej, która wymiotła to wszystko, co stare. Nie było szans na to, żeby grać koncert. Była tylko muzyka tak zwanej młodej generacji. I my byliśmy zagubieni. Nie wiedzieliśmy, co robić w ogóle, bo nasza muzyka przestała raptem podobać się wszystkim. I z Januszem, Janusz kombinował, mówi, Andrzej, może byśmy zrobili jakąś kapelkę jeszcze. Jeszcze był brany pod uwagę Alek Nowacki. Mówi taki, wiesz, Traveling Wilburys byśmy zrobili coś. No ale niestety Januszowi się szybko gdzieś zmarło i nie doszło to do skutku. Także myśmy się bardzo lubili. Właściwie zawsze byliśmy w kontakcie. A teraz już paru ludzi nie ma. Niestety. No takie jest życie.
Słuchają Państwo podcastu Radia Poznań. Więcej można znaleźć na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje.
Nie wiem. A mógłby pan jeszcze coś nam więcej powiedzieć na temat pana Janusza, bo my tego też bardzo podziwiamy, jednak czasem mam wrażenie, że mimo tylu znanych piosenek jest to wciąż też zespół w sumie jakoś tam niedoceniany, bo oni tych hitów przecież tyle nagrali, prawda? Janusz tyle ich napisał. W sumie niewiele o nim też wiemy, pan wie więcej.
Tak jak mówiłem, był czas, w którym oni genialnie funkcjonowali. Byli abbą wschodniej Europy nazywani. W ogóle zawsze jestem przeciwny temu, że być jak druga abba. Oni byli genialnym zespołem pod tytułem 2 plus 1 i mieliby wielkie szanse, gdyby nie było tych pewnych ograniczeń, gdyby mogli mieć paszporty ciągle przy sobie. Janusz też myślał bardzo prywatnie, jeśli chodzi o siebie, chociaż oni już wtedy... Z Elą było na bakier. Już Janusz miał drugą kobietę. Ela została poza Januszem. Ale to jak gdyby tam nie miało większego znaczenia. Ale jednak gdzieś była taka historia, że Janusz miał pretensje, że oni musieli śpiewać ciągle piosenki innych ludzi, a właśnie nie mogli, zespół 2 plus 1 nie mógł śpiewać jego piosenek. Były tam jakieś obostrzenia, I to też była sytuacja, która go bardzo stresowała i to był jeden chyba z takich elementarnych powodów, dla których Janusz nie chciał, żeby to 2+1 było właśnie abbą, czyli warsztatem dla innych twórców. Jemu chodziło o to, że chciał pokazywać swoje rzeczy. Mm-hmm. Miał świadomość, że pisał dobre piosenki.
Czyli to było narzucane mu, tak?
Przecież tam to Izykami, Zygowi, te wszystkie, no to nie były Janusza piosenki. Mm. To były piosenki w ogóle właśnie innych twórców.
Czyli już tak, z którymi miał podbijać świat, tak? Europę.
Tak, tak, tak. Mm-hmm. Ale był gdzieś, czuł się wykluczony poza nawias tych ludzi, którzy mają największy wpływ, czyli twórców, których muzyka zostaje wykonywana. I to był chyba jeden z takich powodów, dla których... No a potem stresy życia codziennego i prywatnego i tego, co się u nas w ogóle działo. Mieliśmy pełną świadomość. W pewnym momencie mieliśmy wszyscy pełną świadomość tego, że jesteśmy wyrzuceni gdzieś poza nawias, niedoceniani, a potem już nie było możliwości, żeby być docenianym, bo przyszła nowa generacja, właśnie jak wspominałem, i to ona rządziła. I fajnie, bo porobiły się nowe możliwości wykonywania innych piosenek. Trzeba było przestawić się. Trochę człowiek wtedy mógł zatracić siebie samego, no bo to jednak było robienie czegoś, żeby funkcjonować, czyli jednak jakby się tego nie nazywało, to było to pod publiczkę robienie rzeczy. Nie zawsze zgodnie z tym, co było w naszych sercach. No ale takie jest życie.
Potem się udało z Nieliczy godzin
lat. 80, to już było poza Andrzejem i Elizą, bo zespół istniał do 1981 roku. 10 lat przetrwał zespół. Mieliśmy koncert jubileuszowy w Warszawie. Kilka koncertów było w Teatrze Żydowskim. Fajnych, bardzo zrobionych, dobrze. No a potem już był strach. Był strach i podczas Festiwalu Opolskiego w 80 roku, nie, w 81. Mieliśmy kontrakt do klubów polonijnych do Ameryki, ale Eliska, która była związana z facetem, zresztą jednym z naszych muzyków, który był Ślązakiem, mieli gwarancję, że jeśli pojadą do Niemiec, dostaną obywatelstwo z tytułu pochodzenia. Okay. A i tak się potem stało i po tym festiwalu Eliza powiedziała, że nie będzie, że ona się boi, że nie chce, żeby tu się coś stało jej złego i ona emigruje. Ja zostałem z tym kontraktem amerykańskim w kieszeni, jak głupi, jak ten Himmelsbach z angielskim przysłowiowym. No i trzeba było coś robić. Zespół przestał. Ja wiele miesięcy nie mówiłem, że zespół przestał istnieć, tylko że zawiesił działalność, bo cały czas mi się wydawało, że to... Bo to Andrzej i Liza, dwie osoby w tytule, ale tam było w sumie 12 osób. Rewelacyjni muzycy, bo tam wtedy i Rysio Sygitowicz grał i naprawdę... Ja miałem też szczęście do pracy z dobrymi, bardzo dobrymi muzykami, no ale się wzięło i porobiło się jak porobiło. Potem nic, w ogóle nie wiedziałem, co się będzie działo. A potem spotkałem znowu po raz kolejny fajną osobę w moim życiu, kiedy ten stan wojenny został już zawieszony. Wojtek Czciński, który mówi: ryba, ty weź napisz coś i spróbuj pojechać do Opola i zacznij funkcjonować. Nie pałuj się już w ogóle tym, że zespołu nie ma, tylko zacznij funkcjonować jako solista. I gdzieś tam był tym motorem, który spowodował, że pokazałem mu to, nie liczę godziny lat, mówi: ryba, no to jest to chyba, co na pewno chwyci. Ale trzeba to komuś pokazać. Pojechałem do tego Opola z wielką trwogą w sercu, bo nie wiedziałem, co z tego wyniknie. A wyniknęło strasznie fajnie. Dostaliśmy razem ex aequo nagrodę z Lombardem. Wtedy jeszcze Jacek Skubikowski dostał za Hotel Patria na godzinę. Czyli w ogóle był fajny zestaw tych głównych nagród. No i tak to się toczy. To nie liczę godzin i lat zdominowało. Potem w następnym roku była Pocieszanka, czyli Nie płacz maleńka, szkoda łez. Na festiwalu w Opolu wtedy był taki zwyczaj, że ubiegłoroczni zwycięzcy proponowali piosenkę na nowy. I było w tym, ta Pocieszanka, to też przeszło moje, jak gdyby, oczekiwania. Bardzo dużo było sympatii czuć. Kwiatów dostałem wtedy, jak Materna mówił, jakbym miał urodziny. No a potem to już jakoś poleciało. I jest w sercu ludzi kilka piosenek, które zapadły im głęboko gdzieś w serce, dzięki którym funkcjonuję, pracuję. Dzięki temu, że oni przychodzą na koncerty, może mogę pokazać zawsze jakąś jedną, drugą czy trzecią nową rzecz. Ale też mam pełną świadomość, żebym, nie wiem, jak się starał, to mój czas przeszedł. Nikt nie będzie czekał na płyty z Andrzejem Rybińskim. Ale myślę, że jak się gdzieś ukażą i one będą, to albo ktoś kupi, albo nie. Ale trzeba mu dać szansę. W związku z tym nagrywam, robię nowe rzeczy. Jest nowe wydawnictwo. Było nowe jedno, teraz jest zupełnie nowe. Na Boże Narodzenie, mam nadzieję, będzie już w sklepach. I też są fajne rzeczy, może przy okazji sympatii do tych starych, ktoś posłucha tych nowych i być może też się zachwyci.
Specjalnie dla Radia Poznań, członek 2+1 duetu Andrzej i Eliza, a także twórca Nie liczę godzin i lat, Andrzej Rybiński i Marcin Rzyski. Dziękujemy za uwagę.
Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.